No i czy... stracą wszystko jedno, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest...
To jest, no, ale to jest o, nawet gorsze.
Ale chodzi o to, że jeśli ktoś zaraz, dyskutuje no. na temat radia, to czy to ale, jest ale, coś takiego...
Na jakiej podstawie twierdzimy, że ja ta kartka powiem, była propozycją do ręki prezesa?
Właśnie, ja chciałem...
Na jakiej podstawie Dobrze. Twierdzimy, proszę Państwa, w tej chwili od ręki można przyjąć 5 hipotez na przykład na temat, co ta kartka mogła oznaczać. Tu jest prawnik, jeden, drugi. Proszę Państwa, no naprawdę, nie dajmy się zwariować.
Panie pośle, no ale jak mamy się nie dać zwariować, jeżeli przecież tu jest, tutaj są wymienione określone nazwiska i na przykład znamy niektórych tych redaktorów, pana Krzysztofa Miklasa i szczerze mówiąc życzę mu wszystkiego najlepszego, ale nie chciałbym, aby poprzez taką głupotę, którą zastosował tutaj Jacek Kurski, wypisując jego nazwisko, na przykład jego kariera nie rozwijała się, to po pierwsze. Po drugie, no szanowni państwo, mówimy o mediach publicznych i pewne reguły muszą obowiązywać, chyba że, panie pośle Cymański...
Pan Czarzasty został szefem Stowarzyszenia Ordynacji.
Chyba że, to jest sprawa ordynacji, chyba że, pani redaktor, pani nikomu tak nie przerywa jak mi. Dlaczego?
A to tak, sympatycznie.
Jeżeli mówimy na przykład o nominacjach, to może chcecie państwo uprawiać taką politykę kadrową, jak na przykład w PZU, że ni stąd, ni zowąd odwołuje się w nocy prezesa PZU, dobrego prezesa, i powołuje się osobę, która być może ma kompetencje, ale nie ma doświadczenia wymaganych, wymaganych
właśnie,
ustawą.
A propos nowego prezesa PZU, to teraz dziennik pisze o podejrzanej przyszłości, też cytuję, że nowy prezes był zamieszany w udział w firmie, która była zamieszana w pranie brudnych pieniędzy.
No ale PiSowi to nie przeszkadza, bo Jacek Kurski daje karteczki.
A SLD ja w ogóle nie przeszkadza to, że prezes PZU mówi o tym, że całą swoją pensję właściwie zużywa tylko na to, żeby kupić sobie szczotkę do zębów i mydło. Zdaje się, no naprawdę to już
śmieszne. Ale obecny prezes chyba.
Stypuł Koski tak uważał, że zarabia tam tak marnie, że właściwie
ale,
to
ale chyba nie odszedł z tego powodu, pani minister.
No ale za samą pani taką minister, wypowiedź.
No nie za taką wypowiedź.
Jak ktoś mówi, sugeruje, prezes wielkiej firmy mówi, że jego pensja wystarczy, no to ja pytam, z czego żyje.
Pani minister, ale widocznie
zarabiał strasznie dużo pieniędzy przedtem.
Nie, 12 tysięcy
zarabiał. Nie, przedtem zarabiał,
Ale rząd Kazimierza Marcinkiewicza posłuchał widocznie pana prezesa Stybułkowskiego, bo mówi się o propozycjach, że należy zlikwidować ustawę o tak zwaną kominową po to, żeby prezesi tych spółek zarabiali znacznie więcej. No jeżeli pani tak uważa, to niech pani nie polemizuje.
Dobrze, ale czy ktoś z państwa czytał?
Dlatego wtedy nie miałby sposobności mówić.
Marek Kotlinowski.
Czytałem ten materiał i dla mnie, co jest najważniejsze? Działania ministra skarbu, aby spór z Eureko wyjaśnić. Aby Skarb Państwa nie był w przymusie.
A przeszłość prawnym. Pana...
Przeszłość prawna pana Necla. Na pewno minister Jasiński ma pełną wiedzę na ten temat. Podejrzewam, że ma wiedzę większą niż redaktor piszący ten materiał. Dla mnie ważne jest, że mam zaufanie do ministra Jasińskiego, że podjął decyzję trafną i być może pan nowy prezes...
Ale te zarzuty, które tutaj są dużo mocniejsze niż zarzuty, które były pod adresem ministra Urbańskiego.
Dla mnie zarzut to jest wtedy, jeżeli jest akt oskarżenia, wyrok sądu, prawomocny wyrok sądu. Gazety piszą różne rzeczy, więcej spokoju i zachowujmy właściwą miarę rzeczy. To, co się działo przed 4 laty, jakie były decyzje, co się działo z aferą Rywina, jak było prawo kreowane w Sejmie, jakie były mechanizmy.
Najpierw pan mówił w SLD, że...
Zachowujmy właściwą miarę rzeczy, bo jest...
To jest właściwa miara. Po pierwsze, prezes nie ma doświadczenia
na rynku. Dał powiedzieć. Chodzi o to, że tydzień temu podał się do dymisji Andrzej Urbański, który stwierdził, że muszą być czyste i przejrzyste standardy. Dzisiaj teraz czytam tutaj o przeszłości pana Nesla i nie wiem, czy tu są zachowane standardy. Jeżeli według panów te siedzących są zachowane, no to proszę.
Nie, ja mam tylko, żeby podsumować, mam zaufanie do ministra Jasińskiego, być może on wie więcej niż dziennikarz, który pisał ten tekst.
Mnie się wydaje, mogę...
Do członków PZPR zaufania nie mam, także byłbym na pańskim miejscu dość ostrożny.
Ja mówię bardzo wyraźnie.
Członków czego?
PZPR.
Ja mówię bardzo wyraźnie. Jeżeli mówimy o nowym prezesie PZU,
ale Platforma zdaje się chciała, żeby przepraszam, Donalda Tuska poparł Aleksander Kwaśniewski, który należał do PZPR-u.
To była inna sytuacja.
Nie ulega
wątpliwości. Nie było żadnej innej sytuacji. Ja tam zaufania nie ma.
Oprócz tych zarzutów, które pani redaktor przytaczyła, jest jeden bardzo istotny. Otóż nowy prezes PZU został powołany, mimo że nie ma należytego doświadczenia w działalności związanej z ubezpieczeniem. A takie doświadczenie wymagane jest ustawą.
A Stypułkowski miał zabezpieczenie? Tak,
tak, tak, miał. I teraz jest...
I teraz jest problem
i proszę się nie dziwić, panie pośle Cymański, że każdorazowo przy okazji dyskusji na temat powołań, odwołań w spółkach Skarbu Państwa, w tym w mediach publicznych, będziemy na wszystko patrzeć bardzo wnikliwie i dokładnie, panowie, bo państwo popełniają tak, ja powiem tak poważne ja błędy.
Jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to Komisja Bankowa na pewno sprawę wyjaśni, bo tak skoro jest. Ten pan był doradcą... doradcą, no w każdym razie pracował w banku, to komisja wyjaśni jego przeszłość.
Myślę, że ja jeśli tylko... to są poważne zarzuty, to tak minister jest. Jasiński jako człowiek, który naprawdę nikt z państwa chyba nie ma wątpliwości co do jego uczciwości.
Ja mam, bo ukrywał w swoim życiorysie członkostwo w PZPR-ze.
Nie dał pan dokończyć.
Mam wątpliwości.
Panie minister,
bo pani mówi, że nikt nie ma wątpliwości.
Panie pośle, nie ulega wątpliwości, że członkowie byli PZPR-u, to nie wszyscy mogą być oceniani w taki jednoznaczny
ale
sposób,
ci,
jak pan
ukrywają?
Mówi. Ci, którzy to ukrywają, ja oczywiście, ale przecież znamy też kilkoro członków PZPR-u, którzy są dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, nawet
ale
posłami.
Nie ukrywają.
I okej, ale to więc właśnie mam tylko taką prośbę, żebyśmy nie mówili o tym, że...
Jeżeli nie ukrywa, to nie znaczy, że ma się tym obnosić. Natomiast ja bym chciała powiedzieć o jednej rzeczy.
Waldemar Pawlak, przepraszam, chciałby powiedzieć coś dzisiaj drogim słuchaczom Radia Z.
Obydwie sprawy, chciałbym na to spojrzeć z nieco innej strony, to znaczy jeżeli poszukujemy uzdrowienia tej sytuacji, to poszukujmy takich mechanizmów, które będą nas chroniły przed taką karteczkową polityką kadrową, bo wydaje się, że w takich sprawach, jak chodzi o sprawy i mediów publicznych, i o największe firmy państwowe, to warto, czy z dużym udziałem Skarbu Państwa, to warto poszukiwać przynajmniej takich elementarnych postępowań, żeby powoływać na te stanowiska ludzi, którzy już mają doświadczenie, czy mają wiedzę na ten temat. Był swego czasu pomysł, który był też dość gorąco komentowany swego czasu. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił o tym, że ma taką listę osób ze środowiska uczelni, ludzi z pewnym doświadczeniem naukowym, których będzie wykorzystywał w tych nominacjach właśnie gospodarczych. No, okazuje się, że to są czasami takie zapowiedzi, za którymi nie idą działania, a tutaj widzimy trochę takie chaotyczne działania, które w sumie to nie jest tylko problem partii rządzącej, ale myślę, że całego kraju, bo w przypadku takim, jeżeli powołujemy na te stanowiska osoby w takim trybie, to możemy się liczyć też z różnego rodzaju zaskakującymi sytuacjami, bo jeżeli się okaże, że wokół nich są różnego rodzaju podejrzenia, to jaka jest pozycja takiego człowieka w relacjach potem z poważnymi partnerami handlowymi na rynku? On będzie się musiał oganiać i udowadniać swoją niewinność, czy swoje kompetencje, a nie zajmować się pracą.
Netzla, to jeszcze tutaj jest napisane, że jest to człowiek dużego ryśka, czyli pana Krausego, i że to jest osoba związana z Wiesławem Walędziakiem, a tak w ogóle to przecież mamy i CBA, i Komisję Bankową, wszystko się wyjaśni.
Nie za pana myślę, ale mam takie wrażenie, że rzeczywiście w gospodarce osiągnięto taki stan jawnego i szczerze mówiąc dość bezczelnego łamania standardów w znacznie większy sposób i w znacznie bardziej widocznego niż w czasach SLD. Już się nawet nikt nie
krytykuje.
Dla mnie i AWS-u i SLD, tak. Znacznie większy w ogóle dzisiaj. Bo ja, dla mnie symbolicznie jest jeden przykład. Ja
ach,
o tym
ta telewizja feminina.
Mianowicie nigdy, moim zdaniem, ani za AWS-u, ani za SLD, pomimo że obie te formacje nie reprezentowały zbyt wysokich standardów rządzenia pod tym względem, moim zdaniem nie byłoby możliwe w tamtych latach, ażeby pełnomocnik Komitetu Wyborczego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i skarbnik Prawa i Sprawiedliwości został tak po prostu otwarcie mianowany wiceprezesem Państwowego Banku, jakim jest BOŚ, a następnie jeszcze ten bank wywierał naciski na Fundusz Ochrony Środowiska, marszałków województw, po to, żeby dały publiczne pieniądze na jego wykupienie od inwestora zagranicznego. Pomysł, że AWS albo PI, albo SLD posłałyby swojego skarbnika do Państwowego Banku i nie widziały w tym nic złego, tylko tak po prostu z otwartą przyłbicą, z podniesioną głową. Tak, okej, wszystko jest dobrze. To jeszcze parę lat temu by się nie mogło zdarzyć. Więc zamiast podwyższenia standardów mamy do czynienia z bezczelnością w łamaniu.
Króciutko, ten przykład podwyższenia standardów to był przed chwilą, bo uważam, że co by nie mówić o tej karteczce, która nam zajęła kilkanaście minut, to jest taka sytuacja, że kartka, jakby nie było osoby do osoby, podawana, schwycona jakąś kamerą, staje się poważną debatą, z góry pod jakąś tezę.
A teraz już nie mówimy o
kartce. Ale mówię o standardach. Mówię o standardach, żebyśmy oddzielali, i uważam, że oddzielać rzeczy, które są faktem, od różnego rodzaju insynuacji, pomówień, na przykład, że ktoś jest związany, czy nie jest związany. Proszę zobaczyć, poważni ludzie, najpoważniejsi w państwie, nawet szefowie klubów parlamentarnych, w takim programie rozmawiamy o sprawach, które tak naprawdę nie są zweryfikowane. Ja myślę, że tyle jest tematów, które są konkretne, które są pewne, o których można i należy rozmawiać.
Nie, przepraszam, ale tutaj dziennikarze
pana
piszą...
Nie, no bo to było
ale tutaj
pana...
dziennikarze piszą o jego przeszłości. No to ale, mamy nie ale, rozmawiać?
Nie, ja czytam, ja rozróżniam, ja rozróżniam, jeżeli dziennikarze, piszą, że był i pełnił funkcję,
panie pośle,
że jest czyimś człowiekiem.
Panie pośle, ale rozmawialiśmy wcześniej, niech pan tak mówi, bo rozmawialiśmy wcześniej.
Ja nie chcę komentować. Ja mówię o czym innym. Ja mówię o tym, żeby oddzielać to, co jest pewne i zweryfikowane, od tego, co jest przypuszczeniem. Proponuję, żeby rozmawiać o rzeczach faktycznych. A fakty są na przykład odnośnie banków, środowiska. Więc chcę powiedzieć, że w tym przypadku trzeba oddzielać działanie na rzecz interesów państwa, kiedy...
Ale czy godzi się pan z tym, że skarbnik PiS-u został wiceprezesem banku i pełnomocnik finansowy Komitetu Lecha Kaczyńskiego przed rzeczą?
A może jakiś jest świetnie wykształcony?
Chcę pod uwagę wziąć, że to jest osoba nie tylko bardzo kompetentna, nie tylko z doświadczeniem.
Pan uważa, że to jest dobre.
Uważam, że dla państwa daje rękojmię i gwarancję w odróżnieniu od wielu ludzi, którzy może nie są...
Ten pański pogląd właśnie pozwoliłem sobie nazwać taką bezczelnością w łamaniu standardów. Bo jakby tu siedział Miller albo Krzaklewski, to by coś kręcili, wstydziliby się, czerwienili i mówiliby, że nie wiedzieli. A pan... I to jest właśnie charakterystyczne dziś dla PiS-u. Mówi tak, to jest najlepszy człowiek.
Oddzielajmy.
Chciałam, żebyśmy wiedzieli, czy dobrze się stało.
Stanisława Kostrzyckiego nie jest taki, że jest tylko i wyłącznie człowiekiem odpowiedzialnym za pieniądze PiS-u. To jest człowiek, który był dyrektorem departamentu w NIK-u, który był dyrektorem...
Najwyższe standardy, panie
pośle. I jest to człowiek najwyższej fachowości.
Była wczoraj parada równości zakończyła się dobrze, nie było żadnych burt. Niektórzy protestują przeciwko temu, że doszło do parady równości. Protestuje Roman Giertych, mówi, że niedługo szympansy i goryle, tak, obejmie się prawami, będzie się chciał objąć prawami człowieka. Pan poseł Rokita też mnie zdumiał, kolegi Jacka Żakowskiego powiedział, że nie pójdzie na paradę, bo tak zupełnie jakby szedł na paradę tych, którzy mają, nie wiem, popyt seksualny taki, a nie inny.
Nie,
tak
za demonstrację.
Przedmiotem
są sprawy seksualne, to chyba oczywiste. No, ale... I w moim przekonaniu tak robi 95% polskich obywateli.
99%.
Więc obiecuję pani redaktor, że jeżeli dowolną kwestię z materii seksualnej ktoś będzie chciał demonstrować na ulicach polskich miast, to bez Jana Rokity.
A heteroseksualna nie ulega wątpliwości, kwestia.
Nie ulega wątpliwości, że wczorajsza parada to był pokaz tolerancji, pokaz również wzajemnego zaufania, bo na tej paradzie nie tylko byli homoseksualiści, ale było bardzo wielu warszawiaków, którzy w sposób protestacyjny chcieli pokazać, że w Polsce potrzeba jest więcej tolerancji, zrozumienia, poszanowania i nie ulega wątpliwości, że ci, którzy, bo tu jeden aspekt prawny, ci, którzy nawoływali do tego, aby ta parada się nie odbyła, a w tym przypadku to Roman Giertych jako wicepremier wzywał.
Ale Roman Giertych poprosił Młodzież Wszechpolską, żeby nie protestowała.
Ale okej, ale wzywał również władze Warszawy i władze wojewódzkie do tego, żeby zablokować.
Ale nie udało się.
Ja postawię
wolę w końcu.
Bardzo dobrze.
Jedno pytanie. Już tak pana...
Krzysztof Filipek i Tadeusz Cymański, musimy kończyć.
Całe te wszystkie marsze zaczęły teraz nabierać takiego, że powiem, tempa ze względu na to, że raz była dokonana, że powiem, uniemożliwiony. Blokada.
Tak.
Muszę wyjaśnić, byłam wysokim urzędnikiem miejskim i muszę powiedzieć, nieprawda, nie zgadzam się, nie było żadnej blokady, nie potrafili organizatorzy złożyć formalnego wniosku.
Była blokada. Tadeusz Cymański.
Naprowadzę pana przewodniczącego Oleńczaka na cel, tak, żeby odpowiedział mi prosto. Proszę się nie wymykać. Tak czy nie? Więc panu odpowiem pytanie stałem takie. Czy według pana wiedzy, obserwacji, doświadczeń i wszystkiego jego, jeszcze tego, czy w Polsce dzisiaj w życiu rodzinnym, zawodowym, sąsiedzkim, politycznym i innym i gospodarczym homoseksualiści są dyskryminowani czy nie? Niech pan odpowie.
Tak.
Są dyskryminowani, tak?
To był
Dziękuję.
Siódmy dzień tygodnia.
Komisarz Warszawy postawił w końcu dobrze, zgadzając się na demonstrację.
Walter Pawlak, Elżbieta Jakubiak, Wojciech Olejniczak,
Dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Filipek, Tadeusz Cymański, był z nami Marek Katlinowski. Dziękuję, Monika Lejnik.